Pokój braterstwu. Chciałbym przekazać braterstwu pozdrowienia. Otóż zgromadzenie w Biłgoraju prosiło, aby przesłać bratnie chrześcijańskie pozdrowienie i życzyć wam obfitych łas i błogosławieństw Bożych na tej uczcie duchowej, jak również już kilka dni temu dzwonili braterstwo Kopczykowie z Australii i też prosili, że gdziekolwiek będziemy na konwencji, żeby od nich pozdrowić was wszystkich braterskim pozdrowieniem i te pozdrowienia wam przekazujemy. Nie wiem, braterstwo, czy jeszcze mi coś zostało do powiedzenia. Brat Adam, jak zapowiadał mojego poprzednika, to wspomniał, że postawiono na zbór w Dąbrowie Górniczej. Ja tak pomyślałem, że chyba nie za bardzo, bo przecież by tam z Dąbrowy Górniczej starczyło na cały dzień dzisiejszy. Bo jeszcze są starsi, którzy by mogli coś powiedzieć i mogliby się zgrać i mówić do jednego tematu. Ja, braterstwo, tak jak zauważyliście, że już wysłuchaliśmy tematu, który dotyczył wielkiej radości, którą zwiastowali pastuszkowie, aniołowie, mędrcy ze wschodu o narodzeniu Jezusa Chrystusa. Na pewno to była wielka radość wypowiedziana, wysłowiona. Był postawiony w drugim temacie za przykład z 12 rozdziału listu do Rzymian. Nasz Pan Jezus Chrystus, święty apostoł Paweł i w innych listach potwierdza, wspomina na króla, na wodza i dokończyciela wiary. Wspaniała radość. Dokończona wiara. Słyszeliśmy też temat, który dotyczył radości. Radości takiej wysłowionej, wypowiedzianej, wypływającej z niewinności, z doskonałości naszego Pana Jezusa Chrystusa jako człowieka doskonałego. I On nam dostarczał przez swoją misję, przez swoją naukę radość. Cóż mógłbym jeszcze ja powiedzieć? Mój temat może nie będzie tak brzmiał radośnie. Początek jest smutny. Koniec może radośniejszy. Ja chcę z braterstwem porozmawiać na temat, który nazwałem sobie grzech i przebaczenie. Był wśród apostołów jeden z apostołów, który przedstawiał Pana Jezusa całkiem w inny sposób. Nie mówił o Jego rodowodzie, nie mówił o organizacji, nie mówił o wpływach, jest mniej przypowieści, a zwraca uwagę szczególnie na ideologię Chrystusa, na doktrynę, na naukę. Tym apostołem był miły apostoł Jan. On w swojej Ewangelii jako pierwszy. Żaden z tych innych ewangelistów nie pisze o początku istnienia Pana Jezusa. Apostoł Jan zwraca na to uwagę szczególnie i sięga tak daleko i mówi: a było u Boga Słowo. To było na początku. a Bogiem było ono Słowo. O kim mówi? Ewangelista Jan mówi o przedludzkim stanie naszego Pana Jezusa Chrystusa, będącego w stanie duchowym jako Logos. I mówił o początku. Tam mówi, że był początek Logosa. To ten Logos właśnie zgodził się przyjąć zlecenie na wykonanie dzieła. To zlecenie brzmiało na odkupienie rodzaju ludzkiego, a szczególnie Adama, a w nim całego rodzaju ludzkiego. Przez 4000 lat boskie obietnice mówiły o tym, że takie słowo, takie coś istnieje. O tym mówił i do Abrahama, i do innych mężów. Podkreślał w swoich obietnicach, że człowiek nie zawsze będzie pogrążony w smutku, w grzechu i śmierci. Że przyjdzie Odkupiciel. To był pierwszy początek. Ewangelista Jan opisuje Chrystusa Pana jako tego, który wyłożył ideologię, który przedstawił w pełni boski plan zbawienia ze wszystkimi szczegółami. On nie pisze o rodowodzie, on nie pisze o pierwszych dniach, w jakich Chrystus Pan żył. On nie pisze, że był na puszczy, ale pisze rzeczy o wiele większe, dotyczące nauki, dotyczące tego, co ewangelista Jan uważał za najważniejsze. Gdy kończył swoją Ewangelię, gdy na początku zalecił swoim uczniom: pójdźcie za mną. Wszyscy apostołowie usłyszeli takie słowo. Po co usłyszeli? Żeby mogli się radować tymi obietnicami i nauką, jaką Chrystus Pan przedstawiał. Ale jednemu z apostołów powiedział dwa razy: pójdź za mną. Czy, braterstwo, przypominacie sobie, któremu to apostołowi powiedział? Po raz drugi pójdź za mną usłyszał apostoł Piotr. To było coś szczególnego. To był ten apostoł, który przyrzekał Panu Jezusowi, że: Panie, choćby się Ciebie wszyscy zaparli, ja jeden się nie zaprę. Ja się nie zaprę. A Pan już wiedział. I Pan dał odpowiedź: Piotrze, zaprzesz się mnie. Zanim kur zapieje, ty już trzy razy się zaprzesz. Gdy kończył ewangelista swoją Ewangelię, opisuje ostatnie wydarzenie, ostatnią rozmowę Chrystusa Pana z Jego apostołem, apostołem Janem. Przepraszam, z apostołem Piotrem. I tam mamy, braterstwo, opisane, że w pewnym momencie, gdy Pan zapytał Piotra: Piotrze, miłujesz mnie? Piotr odpowiedział: Panie, Ty wiesz. Wspomniał jeszcze, tam jest wspomniane, miłujesz mnie więcej aniżeli ci? Być może. Inne tłumaczenia Biblii oddają to słowo ci na to, Miłujesz mnie więcej aniżeli to? Odnosiłoby się to do tego, że apostoł Piotr i inni apostołowie wrócili do pierwotnego rzemiosła, do rybołówstwa. Miłujesz mnie więcej aniżeli te sieci, te połowy, te ryby? Piotr powiedział: Ty, Panie, wiesz, że Cię miłuję. I tak zapytał po trzykroć, a w końcu powiedział: Pójdź za mną. Gdy Pan Jezus mu przepowiedział, w jaki sposób może umrzeć, w jaki sposób przez swoją śmierć uwielbi Pana Boga, a odnosiłoby się to do krzyża, to Piotr, gdy spojrzał do tyłu, a tam zobaczył Jana. I mówi: Panie, a ten, którego miłowałeś, ten, który się przytulał do Ciebie, ten, który Cię pytał, kto Cię zdradzi, a co z nim? Pan Jezus odpowiedział: Co Tobie do tego, Ty pójdź za mną. Słowa te świadczyły, że wstawiennictwo Pana Jezusa za Piotrem przed tronem Ojca Niebieskiego zostało wysłuchane. Piotr zgrzeszył. I teraz, braterstwo, przeczytam 7 wersetów, które są podstawą naszego rozważania. Grzech i przebaczenie. Ten sam apostoł w pierwszym swoim liście pisze takie słowa w pierwszym rozdziale od 5 wersetu. A zwiastowanie to, które słyszeliśmy od Niego i które wam ogłaszamy, jest także, że Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. Jeśli mówimy, że w Nim społeczność mamy, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie trzymamy się prawdy. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest światłością, społeczność mamy z sobą i krew Chrystusa Jezusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie grzeszyliśmy, kłamcę z Niego robimy i nie ma w nas słowa Jego. Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. O jakim grzechu święty apostoł Jan pisał? Gdy zaczynał ten list, to rozpoczynał znów, podobnie jak swoją świętą Ewangelię. Co było od początku, co słyszeliśmy, co oczami naszymi widzieliśmy, na co patrzyliśmy i czego ręce nasze dotykały? O słowie żywota. A żywot objawiony został i widzieliśmy i świadczymy i zwiastujemy wam ów żywot wieczny, który był Ojca, a nam objawiony został. I znów apostoł Jan, rozpoczynając ten list, mówi, co było na początku. Gdy rozpoczynał Ewangelię, mówił o początku. O jakim początku? O tym samym początku? Gdy pisze swój list, to mówi o początku, tym, który widzieliśmy, słyszeliśmy, dotykaliśmy. I ci bracia, którzy tutaj przede mną mówili, właśnie swoje mowy zaczynali od tego początku, że Pan Jezus narodził się jako człowiek doskonały, bez grzechu, bez zmazy, narodził się i był opowiadany i zwiastowany jako radość, ale nie tylko. Był zwiastowany jako król, jako żniwiarz i jako ten, który miał dokonać wielkiego dzieła. I gdy dożył 30 lat, rozpoczął wykonywać swoje zlecenie, które mu Bóg zlecił. A o tym zleceniu jest wspomniane w Ewangelii świętego Jana, rozdział 17, a 4 werset. Tam jest powiedziane, że Bóg zlecił Chrystusowi, zdał zlecenie na wykonanie dzieła. To dzieło było po to zlecone, aby człowiek mógł mieć odpuszczone grzechy. Pismo Święte Braterstwo mówi o różnych grzechach. Mówi o grzechu pierworodnym w Adamie, który każdy człowiek drogą dziedziczną otrzymał ten grzech pierworodny i jest w stanie grzechu i śmierci. Na każdym człowieku ciąży wyrok śmierci. Ale apostoł Jan teraz pisząc te słowa w swoim pierwszym liście, pisze o grzechu pierworodnym. Czy gdy czytaliśmy te wersety, braterstwo, odczuliście to, że tu jest mowa o grzechu Adamowym? Czy może o innych grzechach? O grzechach, które potrzebowały swego pokrycia. I uważam, że święty apostoł Jan w tym liście nie pisze o grzechu Adamowym, ale pisze to do braci poświęconych, do mnie i do was, do wszystkich młodzieńców i starszych, wiekiem, że zwiastowany Chrystus, który został nam objawiony, stał się dla nas światłością. Bóg jest najwyższą światłością. Jego Syn jest światłością i nie ma w nich żadnej ciemności. Jeśli mówimy, że z Nim społeczność mamy, a chodzimy w ciemności, to co to znaczy? To kłamiemy. Nie trzymamy się prawdy. Braterstwo. Jeśli zaś mówimy, że chodzimy w światłości, że jesteśmy poświęconymi ludźmi, ludźmi ofiarowanymi, ludźmi mającymi społeczność z Panem Bogiem, z Jezusem Chrystusem, z Jego prawdą i mamy społeczność sami ze sobą, z tak wspaniałym braterstwem. On sam świadczy o tym, że jeśli jesteśmy w takiej społeczności, to ta społeczność ma swoją światłość. I otrzymujemy to przez krew naszego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. I ta krew oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Od jakiego grzechu? Jeśli wyznajemy swoje grzechy. Czy ludzkość teraz wyznaje grzechy? A więc nie jest tutaj mowa o grzechu Adamowym. o grzechu pierwotnym. Święty apostoł Jan tutaj daje wyraźnie nam do zrozumienia, że pisze o grzechach naszej społeczności. Jeśli jesteśmy w przymierzu z Panem Bogiem, jeśli jesteśmy w światłości Chrystusowej, grzeszymy. Czy jest ktoś, braterstwo, kto z nas by mógł powiedzieć, że nie grzeszy? Jeśli mówimy, że nie grzeszymy, to werset 10 mówi. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamcę z Niego robimy i nie ma w nas Jego słowa. Nie myślę, braterstwo, żeby ktoś z nas się przyznał tutaj, że nie jest bez grzechu. Dlatego nie ma w nas pełnej radości. Bo jeśli grzeszymy, to grzech pociąga za sobą smutek. Pociąga niezadowolenie, potępienie sumienia, zgryzota i Bóg przerywa z nami swoją społeczność, tak jak przerwał to z Piotrem. Dlatego Piotrowi powiedział po raz drugi: pójdź za mną. Czy słyszeliśmy już, braterstwo, po raz drugi, że Pan powiedział do nas: pójdź za mną, bracie i siostro? Jeśli tak, to doznajemy przebaczenia. Jan przedstawia życie wieczne objawione w Jezusie Chrystusie. To życie, które było stracone. On kładzie nacisk na społeczność z Bogiem. Ale kto chce mieć społeczność z Bogiem, musi zerwać z grzechem. Musi okazać posłuszeństwo warunkom nie tylko Panu Bogu, ale społeczności Bożej, to znaczy nam. Jakie możemy pełnić grzechy? Bo ja mówię bez przerwy, braterstwo, o grzechach, które popełniamy w czasie naszego ofiarowania. Jakie możemy popełniać grzechy? Pismo Święte może nam podawać. Dowiadujemy się z Pisma Świętego o różnych grzechach. Nie wiem, jak to nazwać. Czy to są rodzaje grzechu? Czy jest to tęgość, ważność takiego grzechu? Gdy modlimy się często, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Odpuść nam nie grzechy, tylko winy. Wina jest grzechem. W dniu dzisiejszym już było na tym miejscu wypowiedzianych 7 modlitw. W każdej modlitwie była wzmianka o wybaczenie naszych grzechów, o przykrycie zasługami Jezusa Chrystusa. Jak wielkim zaszczytem, braterstwo, jest mieć przykryte grzechy. Wina może być grzechem, ale nie tej największej miary. Wina, Pan Jezus powiedział, to jest grzech, który możemy sobie wzajemnie odpuszczać, wzajemnie się zrozumiewać. Ale może być też grzech z powodu nieposłuszeństwa prawu Bożemu. To już jest grzech mocniejszy. To już jest grzech, który nas dotyczy każdodziennie. Chrystus mówi: zrób tak. Prawo Boże jest za Chrystusem, a nasze postępowanie jest przeciwko prawu. Jest też grzech, o którym apostoł Jan wspomniał w wersecie 9, że oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Co to jest nieprawość? Nieprawość, braterstwo, na pewno jest grzechem, bo nieprawość to dotyczy tego, co jest nieprawdziwe, co jest niepewne, co jest pewnym wymysłem grzesznego człowieka. Bóg ukarał człowieka śmiercią, ale ta śmierć człowiek ją wykasuje i daje drugiemu w różny sposób. Czyni różne pręgierze, różne karania, zabijanie, wieszanie, duszenie, topienie. To są wielkie nieprawości. To jest grzech, który ma związek z grzechem przeciwko prawu Bożemu. Ale jego wielkość jest o wiele większa. I chciałbym wspomnieć jeszcze o jednym grzechu. Święty apostoł Paweł w liście do Rzymian, 1 rozdział 18 werset mówi: bo gniew Boży objawia się z nieba przeciwko wszelakiej niepobożności i niesprawiedliwości tych ludzi, którzy zatrzymują prawdę w niesprawiedliwości. Co to jest, braterstwo, za grzech? Czy czynimy taki grzech? Czy ktoś jest, który zatrzymuje prawdę w niesprawiedliwości? Odpowiedź do tego pytania. Tak. Z tego wynika, że dopuszczamy się i tego grzechu. Jest to mówienie półprawdy lub używanie prawdy w niewłaściwy sposób. Takim grzechem posłużył się przeciwnik w stosunku do Pana Jezusa, gdy był na puszczy. Szatan miał pewną znajomość Boga o Królestwie Chrystusowym i użył tej wiedzy na kuszenie Pana. Czy szatan nie wiedział o tym, że był czas, że gdy trzeba było stworzyć chleb, to Pan Jezus stworzył? A tutaj też mówi: uczyń chleb z tych kamieni. To jest prawda. To jest to, co ludzie cię będą wielbić za to, że ty jesteś prawdziwym królem. Dlaczego Pan Jezus tego nie posłuchał? Grzech tego typu jest także zapisany w Dziejach Apostolskich. 13 rozdział 10 werset jest tam wymieniony. Czarnoksiężnik, który trzymał prawdę w niesprawiedliwości, posługiwał się pewną półprawdą i to mu poczytane zostało za grzech. A więc, braterstwo, jest wina, jest grzech, to znaczy się nieposłuszeństwo prawu Bożemu, jest grzech, że to nieposłuszeństwo wywołuje nieprawość, jakieś dodatkowe czynniki, które człowieka bardziej obciążają, i grzech mówienia półprawdy. Jest nam, mamy radość z tego tytułu? My mamy smutek, braterstwo. Jak z tego grzechu wyjść? A przecież jeszcze Biblia potwierdza nam. To nie są słowa gołosłowne. Ten cztery rodzaje, ten gości tego grzechu potwierdza Stary Testament. I nie tylko Stary. Trąd, braterstwo, jest symbolem grzechu. W Biblii są opisane cztery przypadki trądu. Pierwszy trąd jako wina u króla Uzjasza, który został zarażony trądem Za winę, za jaką winę? Że zajmował miejsce służby kapłańskiej. I Bóg, a nie mógł tego robić. Czy to źle, że zastępował kapłanów? Przecież to taki mały grzeszek. Wina. Ale Bóg go zaraził trądem. Drugi przypadek. Zarażony został trądem. To jest odnośnie Uzjasza. Jest zapisane w drugiej księdze Kronik. Rozdział 26. Natomiast w drugiej księdze królewskiej, 5 rozdział od 11 wersetu, mamy zapisane, że Nauman, gdy usłyszał, był zarażony trądem, gdy usłyszał, że jest dzieweczka, która mówiła w Izraelu, że jest taki kapłan Elizeusz, który może uzdrowić go od trądu, wziął pewne bogactwa, został uzdrowiony, ale te bogactwa nie zostały przyjęte. Nie było to zgodne z prawem Bożym. Ale co się stało? Sługa Gezy, któremu tak żal było tego, no jakimś postępem, chociaż troszkę tych srebrników, talentów, może jakieś szaty. I podłubiek poprosił o to. I dlatego, że chciał za dużo, to było już to nieprawością, Bóg go zaraził trądem. I kogoś jeszcze Pan Bóg zaraził trądem, gdy nie mówił prawdy, tylko półprawdy. Kto to był? To była Maria, siostra Mojżesza. I dlatego, braterstwo, święty apostoł Jan pisze w 7 wersecie odczytanym przeze mnie: krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Mój przedmówca zwrócił uwagę na bardzo ważny szczegół, że bez przelania krwi nie ma odpuszczenia grzechów, pisał święty apostoł Paweł w liście do Żydów. W pierwszym liście do Tymoteusza mamy zapisane, że Bóg chce, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni. Braterstwo, jeśli Bóg chce, żeby ludzie byli zbawieni, to chce im przywrócić co? Radość, prawda? Jak wielką radość miał Adam, gdy był w raju. Był człowiek doskonały, uroczy. Nie obowiązywały go doświadczenia, nie przeżywał cierpień, nic go nie bolało, cieszył się wspaniałym życiem, ogrodem, nie musiał pracować w pocie czoła. To była radość. To było życie, ale to życie zostało stracone. I teraz Bóg chce, aby to życie z powrotem było przywrócone. Ale w jaki sposób? Kosztem czego? Kosztem wspaniałej radości naszego kapłana Arona, pozafiguralnego kapłana, który przez, według porządku Aronowego, przez 3,5 lat pełnił służbę. Bóg chce, aby otworzyć drogę, więc musiał otworzyć drogę przez doskonałego, niepokalanego, sprawiedliwego Jezusa Chrystusa, który stał się radością. Ale czy jest już ta radość? Te radości braterstwa są wypowiedziane. One nas cieszą, one nas radują. Ale czy to jest już ta radość? Mój przedmówca wspomniał o radości, która będzie poza wtórą zasłoną. Tak, ale jak dojść poza wtórą zasłonę? Jak grzechy nam nie pozwalają? Tam nic nie może wejść grzesznego. Więc co mamy uczynić? Pan Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza, 13 rozdział dwunasty rozdział od 31 wersetu, że jeśli grzech przeciwko Bogu, który nie odpuszczony nie będzie, ale grzech przeciwko Synowi Bożemu, Jezusowi Chrystusowi, będzie odpuszczony. Żaden z apostołów innych nie pisze tyle o odpuszczeniu grzechów, co pisze święty apostoł Jan. Dlaczego? Bo on znał naukę Chrystusa. On znał, że doktryna Jezusa Chrystusa nas uświęca. Ona ma na nas wpływ. Doktryna robi różnicę między złym a dobrym. Między oczyszczonym a brudnym. Słowo Boże nas oczyszcza. Pan Jezus, gdy przemawiał do Żydów, to powiedział, że poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Ale parę wersetów dalej powiedział, ale jeśli was Syn wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. I braterstwo, grzech to płacz. Grzech to smutek, niezadowolenie. Grzech to wyrzuty sumienia. Jak podejść do tego grzechu? Wszyscy grzeszymy, starzy i młodzi. Wszyscy grzeszymy. Wszyscy się modlimy. Co jest potrzebne do tego? Potrzebnym było, aby Chrystus oddał życie. Ale braterstwo, ja nie tylko o tym chcę mówić. Bo wiemy, że okup naszego Pana, który został złożony prawie 2000 lat temu w Jordanie na krzyżu został dokończony, zdjął z nas grzech, ale jaki grzech? Te nasze grzechy zdjęte zostały po naszym ofiarowaniu? Czy usprawiedliwił nas z potępienia Adamowego? Okup nas usprawiedliwił spod potępienia Adamowego. Zostaliśmy przez Boga uznani jako córki i synowie. W znaczeniu przypisanym, usprawiedliwieni. Mamy łączność z Panem Bogiem. Mamy uświęcającą moc Ducha Świętego, która ma nas doprowadzić do czego? Do odpuszczenia naszych codziennych grzechów? 2 tygodnie temu mieliście możliwość wysłuchać jednego z wykładów, który był mówiony o okupie i o ofierze za grzech. Jeśli okup zdjął grzech pierworodny z człowieka poświęcającego się Panu Bogu, to nasze codzienne grzechy, te, które pełnimy w naszym ofiarowaniu, czego potrzebują? Potrzebują ofiary za grzech. I w tym temacie było jasno podkreślone różnica między okupem a ofiarą. Braterstwo, to co teraz powiem, Możecie mi uwierzyć, ale nie musicie wierzyć. Nie ma odpuszczenia grzechów naszych mimowolnych, uczynionych w naszym poświęceniu, jeśli nie będziemy mieli wstawiennictwa Jezusa Chrystusa. Dziateczki moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On ci jest tylko On, ubłaganiem za grzechy nasze. A nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. Bracia tutaj wspominali, że przyjdzie czas, że będzie przebłagany grzech całego świata. Ale teraz, braterstwo, to nie kto inny, tylko my musimy myśleć, jak oczyścić się od grzechu. Czy nie należy prosić naszego Pana jako orędownika, który by mógł się zbliżyć do nas, a przez to przybliżyć nam tron Ojca Niebieskiego, abyśmy mogli tą dobrowolną ofiarę złożyć w warunkach nieprzyjaznych, to poświęcić usprawiedliwione nasze grzeszne człowieczeństwo. Tu Bóg czegoś wymaga. Boska sprawiedliwość wymaga orędownika. Reszta ludzkości orędownika nie będzie wymagać. W stosunku do doprowadzenia człowieka do doskonałości w przyszłości dochodzić będą w warunkach przyjaznych przez różnego rodzaju ćwiczenia. Wymaganym będzie 100% uczynków i posłuszeństwa. I właśnie tam będzie potrzebny tylko pośrednik. Ale apostoł Jan wykłada normalnie. Mamy orędownika, który jest ubłaganiem za grzechy nasze. Braterstwo, któż by z nas nie chciał mieć odpuszczonych grzechów? A więc zwracajmy się do tego orędownika o jego święte stawiennictwo. Bo orędownik stoi tylko po jednej stronie. Jest naszym mówczym narzędziem, przedstawicielem. Może się stawiać za nami, bo mamy tego orędownika. W przyszłości będzie pośrednik, bo pośrednik będzie dotyczył. Stanie pomiędzy dwoma zwaśnionymi stronami. Z jednej strony będzie Bóg i boska sprawiedliwość, a z drugiej strony będzie człowiek grzeszny, chcący wrócić do życia. Ten człowiek będzie potrzebował między Bogiem a sobą pośrednika. Orędowanie nie zdejmuje naszego grzechu, ale jest konieczne stawiennictwo Chrystusa, aby Bóg przebłagał nas grzech. Dlatego mój temat, który apostoł Jan przedstawia, mówi bardzo dużo o grzechu. I mówi o grzechu w 5 rozdziale tego samego listu, a w końcowych wersetach, że jest ci grzech na śmierć. I tu, braterstwo, zatrzymajmy się moment. Co to jest ten grzech na śmierć? Cóż to takiego jest? To jest odmowa? To jest nieuznawanie brata? To jest sprzeciwianie się bratu? To jest nieposłuszeństwo rodzicom, nieposłuszeństwo zborowi, nieposłuszeństwo Chrystusowi. A czy ktoś z nas, braterstwo, nie wie, że grzeszy i to świadomie? Kto z nas nie wie, że tego lub tamtego złego nie można czynić, bo Bóg się na nas gniewa? A dlaczego czynimy? I ja czynię, i wy czynicie? Wszyscy czynimy to. I teraz musimy się zastanowić, jakie grzechy mogą być zdjęte przez wstawiennictwo naszego orędownika. Bo ten sam apostoł Jan wspomina, że są ci grzechy na śmierć, a za takimi już ani modlitwa nic nie daje. Ten sam apostoł Jan mówi w swoich listach, że z takimi to nie siadaj, nie jedz, nie trzymaj towarzystwa. Jakie to są grzechy na śmierć, braterstwo? Czy obmowa może być grzechem na śmierć? Nie słyszę, braterstwo. Obmowa to raczej taka nasza wina powszechna, prawda? No kto to sobie tam nie poobmawiał drugiego? Mamy wątpliwości. Mogliśmy sobie ulżyć i obmówić. Jak raz, braterstwo, obmówiliśmy i klęknęliśmy na kolana i przebłagaliśmy i poprosiliśmy o stawiennictwo naszego orędownika, Bóg nam może wybaczyć. Mamy wspomniane, że ile razy możemy mieć wybaczone? 77. I więcej, braterstwo. Ale gdy będziemy czynić tak do samej śmierci, to Bóg nam wybaczy? Inny grzech, braterstwo. Sprzeciwiania się. Mówienia, tak jak na początku wspomniałem, nieprawość, mówienie półprawdy, naciąganie Słowa Bożego, czy sprzeciwianie się ofierze Jezusa Chrystusa. Uwierzyłem, stał się moją radością, moim zbawieniem. Ale moja wiara, gdy spotkała się, moja wiara osobista, gdy się spotkała z inną wiarą, martwą, albo z wiarą fałszywą, ta wiara nie wytworzyła naszej społeczności. Stała się dla nas ciemnością, bo fałsz wprowadziliśmy do swojego serca. Wyprowadzamy prawdę, a wprowadzamy fałsz. Tu, braterstwo, musimy uważać, czy ten grzech nie jest świadomo rozmyślny, który by nas pozbawił tak chwalebnego życia. I w ten czas byśmy nie mieli wcale radości. Braterstwo, jeśli by ktoś miał krew Jezusa Chrystusa za pospolitą i zmieniłby wiarę i uważałby, że można być w inny sposób oczyszczonym z grzechu, warto się zastanowić nad tego rodzaju świadomością. Dlatego, braterstwo, nie możemy dopuścić, aby było coś takiego, które by nie działało orędownictwo. Nasz Pan Jezus Chrystus uczył swojej Ewangelii orędowania. Czas mi szybko ucieka, ale trzy wersety chciałbym poruszyć. Są to wersety z 17 rozdziału Ewangelii świętego Jana ze wspaniałej modlitwy arcykapłańskiej. Od 13 wersetu mamy tak: a teraz do Ciebie idę i mówię na świecie, aby mieli w sobie moją radość w pełni. Ja dałem im słowo Twoje, a świat ich znienawidził, ponieważ nie są ze świata, jak ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od złego. Jest wstawiennictwo naszego Pana? Jest wstawiennictwo naszego Pana. Za kim braterstwo? Za apostołami i za nami wszystkimi. My żyjmy sobie na świecie, ale mamy orędownika Jezusa Chrystusa, który wstawia się za nami i wspomaga nas. Od 17 wersetu dalej pisze, że wspomaga nas, wstawia się za nami, abyśmy mogli osiągnąć pełne poświęcenie, pełną radość. Jeśli mówi o pełnej radości braterstwa, to w kilku miejscach. A znaczy to, że może być radość niepełna. Jeśli mamy odpuszczenie grzechów, radujemy się, braterstwo? Jest to radość pełna. Radość w Jezusie Chrystusie. I o tym wiemy. Jest to radość wysłowiona, bo Pan Jezus o tym powiedział. Chrystus Pan oręduje za nami, abyśmy się utrzymali w naszym poświęceniu i w prawdzie. A w 16 rozdziale Pan Jezus mówi o wstawiennictwie w różnych jego formach. Rozdział 16, a 24 werset mówi: dotąd o nic nie prosiliście w imieniu moim. Proście, a weźmiecie, aby radość wasza była zupełna. Gdy braterstwo dał przypowieść o winnym krzewie, to w 11 wersecie pisał: jeśli przestrzegacie moich przykazań, będziecie trwać w miłości mojej, jak ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości Jego. To wam powiedziałem, aby radość moja była w was i aby radość wasza była zupełna. Takie jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Wstawiennictwo przed Bogiem odnośnie radości zupełnej. Ale teraz, braterstwo, co to jest ta radość zupełna? Są różne radości, braterstwo. Mieliśmy radość, gdy Chrystus Pan się urodził. Przeżyliśmy radość, gdy pojawiła się nadzieja po zmartwychwstaniu Chrystusa. Nadzieja życia. Chorzy, pogrążeni w smutku, pojawia się radość. Radości wypowiedziane. Pojawiła się radość powrotu człowieka do życia wiecznego, do ogrodu Eden. Pojawiła się radość, gdy żeśmy się poświęcali Bogu na służbę. Odczuliśmy, że został nam odpuszczony grzech pierworodny. Przeżyliśmy radość, gdy nasze dzieci się poświęcały, gdy poszły w ślady swoich rodziców. I reszta radości, łez radosnych wylanych było. Jako chrześcijanie wierzący w Jezusa Chrystusa mamy ziemskie radości. Jesteśmy wolni od świata, aczkolwiek żyjemy w tym świecie i te radości korzystamy. Człowiek się cieszy, gdy bank mu przyzna kredyt, ma pieniądze. To jest radość wypowiedziana. Ale ta radość trwa długo, do czasu, kiedy komornik nie zapuka do drzwi. Możemy mieć radość, gdy nabywamy jakąś nieruchomość. I to też mija, bo później kłopot z tego mamy i radość nam nie sprzyja już. I wiele takich ziemskich radości. Na dobrą pracę cieszymy się, dokąd pracujemy. A gdy nam pracodawca wypowie pracę, z tej radości zmartwienie. Ale, braterstwo, jest jedna radość, która dotyczy nas wszystkich. Jaka to radość? Jaka to radość, braterstwo? Niewypowiedziana radość. Któż to więc wspomniał o tej niewypowiedzianej radości? Gdy czytamy list świętego Piotra, tego Piotra, który dwa razy usłyszał pójdź za mną, to w pierwszym liście, pierwszy rozdział, w dwóch wersetach czytamy, 7 i 8. Ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejszą niż znikome złoto w ogniu wypróbowane, ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Radość, gdy się objawi Jezus Chrystus. Tak jak pierwotny Kościół cieszył się z pierwszego przyjścia Jezusa Chrystusa, tak, braterstwo, ostatni członkowie Kościoła są wielce zaszczyceni wtórą obecnością Jezusa Chrystusa, bo wtóra obecność daje nam radość niewypowiedzianą. Tego miłujcie, chociaż go nie widzieliście. Wierzcie w Niego, choć Go teraz nie widzicie. I weselcie się radością niewysłowioną i radością chwalebną. Inne przekłady Biblii Gdańska mówi radością nadprzyrodzoną, radością niewypowiedzianą. Co to jest ta radość niewypowiedziana? Braterstwo, ta radość niewypowiedziana nie dotyczy wszystkich. Ta radość niewypowiedziana, która jest stała, która ma swoją stabilność, swój grunt, po doświadczeniu naszej wiary, to jest radość nowego stworzenia. Co to za radość, braterstwo? Czy czujecie tą radość w swoim życiu? Pytam się was, bracia starsi, wiekiem, z tymi laskami. Kto wam daje siłę? Kto wam daje radość? Ta radość jest niewypowiedziana. Ta radość jest niewysławiona. Bo ona jest w naszych sercach. To jest siła Pana Jezusa Chrystusa, który daje nam przetrwać najcięższe chwile. Pytam się, tej panienki, która chodzi tutaj z tymi dwoma kijkami. Skąd ona ma taką siłę? Tyle doświadczeń, tyle prób. A ona jest taka silna. Bracia, radość niewysłowiona, radość niewypowiedziana, ona od kogoś pochodzi. I święty apostoł Paweł, on wspaniale określił w liście do Żydów, 9 rozdział, 24 werset. Albowiem Chrystus wszedł do samego nieba. Po co braterstwo wszedł? Aby się wstawiać teraz za nami przed obliczem Bożym. Tą niewysłowioną radość, niewypowiedzianą radość, tą siłę dla tych wszystkich, którzy nas, młodszych, posilają, którzy przetrwali czasy wojny, którzy pokazali, jak należy żyć. Tą siłę miał w sobie Chrystus Pan, tą siłę miał pierwotny Kościół i on teraz, to Chrystus Pan się wstawia za nami. On jest mocą sprowadzić na nas radość niewysłowioną. I tej radości niewysłowionej z głębi serca braterstwu życzę, jak również i sam pragnę, co daj nam Boże. Amen.